Dzień Beatlesów trwa, ale też 12 dzień trwa strajk nauczycieli w Nowej Hucie. Jolanta Zawistowicz przy telefonie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jakie decyzje wczoraj zostały podjęte w Nowej Hucie?
Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność wczoraj na wczorajszym posiedzeniu, przepraszam, podjęła między innymi decyzję o po pierwsze kontynuacji naszej akcji protestacyjnej, po drugie o zmianie jej formy i od najbliższego poniedziałku strajk przyjmie formę strajku głodowego.
To będzie strajk głodowy. Wiemy, byliśmy u państwa, czy w tym pokoju, w którym przeprowadziliśmy rozmowy, tam państwo zaczną głodować?
Tak, tutaj. Tu, gdzie jesteśmy, w siedzibie małopolskiego kuratora oświaty, mamy to wydzielone pomieszczenie i tutaj będzie nadal akcja kontynuowana, z tym, że zmieni formę. Jest ustalona już lista, grupa osób, które podejmą się głodówki.
Pani należy do tej grupy?
Akurat ja nie, ale są to, mówię, nauczyciele, którzy, część z nich już tutaj była, z nami okupowała siedzibę kuratorium, część zdecydowała się na tego typu działanie właśnie po wczorajszej Radzie Nadzwyczajnej Sekcji.
Strajk głodowy to jest taka ostateczna forma protestowania. Dlaczego taka determinacja? Dlaczego taka decyzja?
Proszę państwa, no myślę, że po pierwsze dlatego, że dzisiaj jest dzień 12, od 12 dni nie ma rzeczywistego odzewu na nasze działania, nie ma odpowiedzi, nie przyszło do nas ani żadne pismo, ani nie odwiedził nas żaden przedstawiciel rządu, przedstawiciel ministerstwa. W związku z powyższym, no trudno powiedzieć, że jakiś głos, jakiś gest w naszą stronę został wykonany, a postulaty są w dalszym ciągu aktualne i czekamy na ich realizację. Nie tylko my tutaj protestujący, czeka całe środowisko nauczycielskie. Z dużą nadzieją patrzą na to nauczyciele, rodzice, zwłaszcza rodzice tych dzieci, których, no jeśli ta sytuacja się nie zmieni, dotknie akcja strajkowa w sposób bezpośredni. Ja to wielokrotnie powtarzałam w imieniu nauczycieli zrzeszonych w Solidarności, że chodzi nam o to, żeby zapobiec strajkowi, żeby do tego aktu nie doszło. Nie bez powodu przez tyle lat nauczyciele nie strajkowali. Po prostu staramy się, jak możemy, swoją misję wypełniać najlepiej, no ale przyszła pora na to, że niestety, no ja nie wiem, ta czara goryczy się przelała. Ja wiem, że państwo rządzący będą argumentować, że przecież nauczyciele dostali podwyżki. Zgoda, dostaliśmy podwyżki, natomiast ich skala jest znikoma w relacji do tego, co, jakie są potrzeby związane z życiem, utrzymaniem rodziny, z przygotowaniem się do pracy, która też ma swoje wymagania i tak dalej, i tak dalej.
W czasie naszej rozmowy w Nowej Hucie, w miejscu, w kuratorium na drugim piętrze, tam gdzie odbywa się strajk od 12 dni, właściwie wybrzmiewała taka chęć z państwa strony, właściwie postulat, że potrzebna jest głęboka właściwie reforma, zmiana systemu, który decyduje o tym, jaki jest obieg pieniądza w edukacji. Czy do takich rozmów też państwo są gotowi?
Jesteśmy gotowi do takich rozmów właściwie nawet zanim pani minister objęła swój urząd. Natomiast te rozmowy i jak gdyby nasze propozycje były składane przez naszych przedstawicieli, czyli przedstawicieli Solidarności Nauczycielskiej, już zaraz na początku urzędowania pani minister. Został powołany zespół do spraw statusu zawodowego nauczyciela. Odbyło się kilka posiedzeń. Natomiast w pewnym momencie zespół przestał działać, żadnych ustaleń nie poczyniono. My mamy gotowy, przygotowany system, nowy system jak gdyby i wynagradzania w oświacie, w ogóle system, propozycje takiego rozwiązania ogólnego, u nas się właśnie mówi systemowego, ale na takiego słowa muszę użyć. I mamy to z jednej strony zaproponowane, z drugiej strony przeliczone. No i niestety nie udało się tej propozycji przeforsować. Także Solidarność jest od dawna gotowa do tego, żeby te sprawy załatwić. No, ostatnim ruchem ze strony ministerstwa, czy niedawnym ruchem ze strony ministerstwa było poddanie tych spraw analizie Instytutu Badań Naukowych przy MEN. Natomiast no, nie znamy wyników tych badań. Żadne działania dalsze ze strony ministerstwa nie nastąpiły. Ten system od bardzo, bardzo wielu lat wymaga naprawy, dlatego że sama konstrukcja wynagrodzenia nauczyciela jest tak skomplikowana, jest tyle elementów składowych, że rzeczywisty obraz wynagrodzeń nauczycieli można bardzo łatwo, nie wiem, zamaskować, bardzo łatwo przedstawić w sposób, który nie oddaje rzeczywistego poziomu dochodów nauczycieli.
O tym w poranku wnet ten system staraliśmy się wytłumaczyć w czasie naszej rozmowy i reportażu, który nadaliśmy w ostatnią środę, ale teraz nowe informacje, bo wygląda na to, że rząd przygotowuje się na ten strajk nauczycieli. Chce odpowiedzieć na pytanie, kto wtedy będzie dbał o bezpieczeństwo uczniów, albo nawet kto będzie nadzorował egzaminy, które będą podczas strajku.
Panie redaktorze, no różne działania można podejmować po to, by rozwiązać problem. Mnie się wydaje i myślę, że większości osób, że najlepsze są te rozwiązania najprostsze, które prowadzą skutecznie do celu. To wszystko, co proponuje pani minister, to jest próba jak gdyby obejścia problemu. No wie pan, jak tak dalej pójdzie, to za chwilę dojdziemy do jakiejś sytuacji, nie wiem, kuriozalnych, będziemy, nie wiem, ogłoszenia robić na egzaminatora, może jakieś castingi czy coś w tym rodzaju, no bo skoro doraźnie do tego celu ma być wydane rozporządzenie, które ma takie osoby powoływać. Ja przepraszam, wymagania dotyczące nauczycieli, czyli osób, które chcą wstąpić do tego zawodu, są dosyć wysokie. Trzeba mieć odpowiedni poziom wykształcenia merytorycznego, pedagogicznego, trzeba... I to jest wszystko wpisane w odpowiednich aktach prawnych. Ciągle się doskonalić, też wykazywać się tym, że nauczyciel nieustannie podnosi swoje kwalifikacje. Nauczyciel jest poddawany bardzo restrykcyjnym procedurom oceny, a ostatnimi zapisami pani minister rozporządzeń ta ocena stała się wręcz niemożliwa do stopnie oceny, które by nas satysfakcjonowały do osiągnięcia.
O problemach związanych z systemem oświaty będziemy rozmawiać, bo pani wiceminister Marzena Machałek zgodziła się być gościem Poranka Wnet o godzinie 8:10 www.wnet.fm albo 95.2. To możliwość słuchania radia w Krakowie. To bardzo proszę o nastawienie odpowiedniego radia, czyli Radia Wnet, bo poprosimy o po tej rozmowie, może się uda na żywo, na antenie, żeby pani z panią minister porozmawiała, ale jeżeli to się nie uda, to potem poprosimy o komentarz do tego, co powiedziała pani minister. Jeszcze jedno pytanie na zakończenie tej części rozmowy. Czy lubi pani Beatlesów?
Oczywiście. Oczywiście.
Bo dzisiaj mamy dzień Beatlesów w Radiu Wnet, więc wiele piosenek Beatlesów Państwo usłyszą, jeżeli Państwo będą słuchać odpowiedniego radia, Radia Dwóch Prędkości. Pani Anna Frowley jest w studio. Pani Jolancie Zawistowicz, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Panie redaktorze, dziękuję.
Ciąg dalszy tej rozmowy nastąpi, tak jak teraz nastąpi ciąg dalszy naszej opowieści o Beatlesach i o Annie Frowley. Nie była pani na żadnym koncercie Beatlesów, ale z którymś z Beatlesów miała pani kiedyś okazję porozmawiać i popatrzeć mu w oczy?
Nie, byłam na koncertach Paula McCartneya i Ringo Starra tutaj w Warszawie, ale niestety nie miałam jeszcze, może się jeszcze zdarzy, tylko dwóch jest z nami, także no nie wiem, w marzeniach jak najbardziej, ale...
Ale za to poznała pani wiele osób, które z Beatlesami współpracowały.
Tak, 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 miałam to szczęście. Współpracowały, wręcz dorastały, jak w wypadku Julie Bett, która jest siostrą przyrodnią Johna Lennona.
I tak, z nią miała pani okazję porozmawiać.
Tak.
Teraz jest godzina 7:43, słuchają Państwo Poranka Wnet. Wiem, że w studio w Kijowie, w studio Radia Wnet w Kijowie już niecierpliwi się Paweł Bobołowicz, ale teraz posłuchamy jeszcze piosenki Beatlesów. Jakiej?
Please, Please Me, to jest z albumu Please, Please Me. Tak, to była tytułowa piosenka z tego albumu pierwszego, który udało się Brianowi Epsteinowi, który był menadżerem Beatlesów, w końcu im zapewnić, bo on starał się przez wiele, bardzo długi czas. Firma Decca odrzuciła Beatlesów, powiedzieli, że zespoły z gitarami już się nie będą sprzedawały. No i potem żałowali to. Do dzisiaj żałują. Natomiast EMI przyjęła, zwłaszcza co było dobre, to był mała taka licencjalna firma Polydor, która wzięła to. George Martin był producentem i aranżerem. On się zajmował głównie komediami, ale uznał, że Beatlesi mają wspaniały sens właśnie humoru. Bardzo im przypadli i jemu do gustu. Muzycznie nie, bo on był klasycznie wychowanym muzykiem i nie rozumiał tej muzyki, ale oczywiście został z nimi do końca i nazywany jest do dzisiaj piątym Beatlesem, bo tak się wspaniale zasłużył. Ta płyta miała 14 piosenek i tak jak mówiłam, nagrane były wszystkie w jeden dzień, co jest naprawdę niespotykane w dzisiejszych czasach, gdzie longplayowe płyty są przez czasami wiele lat nawet nagrywane. Mimo, że mamy bardzo dobrą teraz, zupełnie inną formę nagrania. Wtedy było to dużo trudniej, ale bardzo kreatywnie. Beatlesi bardzo długo śpiewali ze sobą przedtem, także wiedzieli, co robią i nie było problemu z nagraniem. Radio Poranku.
A na antenie Radia Wnet i Poranka Wnet, Studio Kijów i Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A słyszę szum ulicy wokół ciebie, gdzie jesteś i co powiesz?
Jestem w centrum ukraińskiej stolicy na Majdanie Niepodległości. Stoję w tym miejscu, gdzie w 2013-2014 roku rozgrywały się dramatyczne wydarzenia rewolucji godności, a dzisiaj toczy się normalne życie. Zaczyna się dzień, chociaż dzisiaj w Kijowie pogoda brzydka, mrzawka, 8 stopni, wieje wiatr, a ja już tak czekam 20 minut na wejście na antenę, także troszeczkę zdążyłem zmarznąć, ale atmosfera oczywiście na Ukrainie jest ciepła, bo jest związana z wyborami. Na 10 dni przed wyborami liderem sondaży w wyborach prezydenckich pozostaje komik, aktor Wołodymyr Zełenski. Według badania przeprowadzonego przez Centrum Monitoring Społeczny Instytut Badań Społecznych Jaremenka, Wołodymyr Zełenski może liczyć na poparcie ponad 29% badanych. zgromadzonych. Na drugim miejscu w badaniu znajduje się była premier Julia Tymoszenko z poparciem 17% tych uczestniczących w badaniu. Na obecnego prezydenta deklaruje chęć oddania głosów niecałe 15%. Ponad 10% poparcie w wyborach mają jeszcze były minister obrony Anatolij Chrycenko i polityk wywodzący się ze środowisk byłego prezydenta Janukowycza Jurij Bojko. Taki układ głosów wskazuje, że do drugiej tury może wejść Wołodymyr Zełenski, to raczej wydaje się pewne, i Julia Tymoszenko. Według ukraińskich socjologów w takim wypadku i tak wygrałby Zełenski. Zresztą podobnie stałoby się, gdyby w jakiś sposób jednak w drugiej turze znaleźli się Zełenski z Poroszenką. Obecny prezydent Petro Poroszenko przegrywa drugą turę, nawet jeżeli znalazłby się w niej z Julią Tymoszenko. Według różnych badań od 15 do 25% wyborców jeszcze nie zdecydowało się, na kogo odda swój głos. Znaczenie tego czynnika różnie oceniają ukraińscy socjolodzy. Niektórzy sądzą, że ta grupa zadecyduje o tym, kto wygra wybory i może wpłynąć wręcz radykalnie na zmianę ich wyniku w stosunku do tych prognoz, ale inni uważają, że nie ma to większego znaczenia, bo głosy w tej grupie rozłożą się podobnie jak w sondażach. A w wyborach deklaruje chęć wzięcia udziału ponad 82% respondentów. Będą oni mogli wybierać spośród rekordowej liczby kandydatów. Przypomnę, mówiliśmy o tym wielokrotnie, że początkowo zarejestrowało się 44 pretendentów na urząd prezydenta. Ostatecznie teraz w wyborach bierze udział 39 kandydatów.
No dobrze, ale to
Ukraińska
jest...
Centralna...
To jest finisz kampanii wyborczej. To jest finisz kampanii wyborczej. Prezydent wygląda na to, Poroszenko wygląda na to, że przegra te wybory, to co w takim razie prezydent Ukrainy robi, jak się zachowuje, jaki ma plan i strategię na te ostatnie dni kampanii wyborczej?
No może pamiętajmy, że jednak sondaże to są sondaże i wielokrotnie doświadczyliśmy tego w wyborach w Polsce, że one mogą pokazywać pewien stan w danym momencie, a też nie zawsze do końca się sprawdzają. Ale rzeczywiście czuć tą nerwową atmosferę także w obozie prezydenckim. Są różne koncepcje, jak ta kampania może wyglądać. Zresztą kampania wyborcza poszczególnych kandydatów bardzo się różni. Wołodymyr Zełenski chyba zaskoczył wszystkich, przede wszystkim dlatego, że no nie prowadzi takiej tradycyjnej kampanii wyborczej, do takiej, do której my też przywykliśmy, czyli kampanii zewnętrznej, kampanii związanej z plakatami, spotkaniami. On przede wszystkim przecież zaistniał dzięki czemuś niezwykłemu, czyli swojej roli w serialu filmowym, w którym grał prezydenta Ukrainy. W dodatku teraz prowadzi kampanię przede wszystkim przez media społecznościowe. Zwraca na to uwagę polski korespondent Piotr Andrusieczko. On mówi właśnie o tym fenomenie Zełenskiego, który na przykład na Instagramie ma ponad 2 miliony obserwujących i to tam zamieszcza takie krótkie filmy ze swojej kampanii wyborczej. To oznacza, że właściwie kontrkandydaci mają dosyć utrudnione zadanie. Sztab Poroszenki poinformował wczoraj, czy stwierdził, że Zełenski z kolei nie jest największym problemem dla Poroszenki, bo on nie zabiera głosów prezydentowi, obecnemu prezydentowi, czyli celem obecnego prezydenta jest przede wszystkim znaleźć się w drugiej turze i znalezienie takiej niszy w elektoracie, którą mógłby zagospodarować i która pozwoliłaby mu na przeskoczenie wyniku byłej premier Julii Tymoszenko. No między innymi dlatego jesteśmy tutaj, możemy obserwować coraz bardziej brutalną taką starcia polityczne zarówno sztabów Poroszenki z Julią Tymoszenko, ale też pewnymi uderzeniami w innych kandydatów, gdzie zapewne Poroszenko mógłby liczyć na to, że ten elektorat przepłynąłby na jego korzyść. No mimo wszystko, jeszcze jest 10 dni do tej pierwszej tury, która oczywiście będzie bardzo ważna, bo da możliwość tym kandydatom, którzy przejdą być prezydentem. Może się wydarzyć dużo. Na pewno trzeba się spodziewać wielu politycznych skandali. Teraz takim jedną z głośnych spraw, która jest w obszarze politycznym, to oczywiście kwestie, które obciążają Poroszenkę, dotyczące korupcji w sektorze obrony. No, o tym wciąż się mówi na Ukrainie. Wczoraj z kolei prokurator generalny Jurij Łucenko oskarżył ambasador Stanów Zjednoczonych o to, że ingeruje w politykę wewnętrzną Ukrainy, między innymi, że miała mu przekazać listę osób, które są nienaruszalne w ukraińskiej polityce. To znowu jest też interpretowane tutaj jako starcie pomiędzy kandydatami i próba uzyskania albo nawet jakiegoś wymuszenia wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych dla jednego z kandydatów. Ciekawą rolę pełni obecny minister spraw wewnętrznych Awakow, który niewątpliwie rozgrywa swoją grę pomiędzy głównymi kandydatami i między innymi przekłada się to na takie ostre i silne akcje protestów, bójki pomiędzy oddziałami policji a drużynami narodowymi. To taka formacja paramilitarna. Co ciekawe, zarówno policja podlega w sposób formalny ministrowi spraw wewnętrznych, jak i te drużyny, które się z nią biją, też podlegają ministrowi spraw wewnętrznych, tylko już w sposób nieformalny. No na pewno ta brutalizacja tych wydarzeń będzie przez te ostatnie dni bardziej widoczna. Ale jest też jeszcze jedna ciekawostka, taka ciekawostka techniczna. Proszę sobie wyobrazić, 39 kandydatów. No w Polsce nie mieliśmy takiej sytuacji. Komisja Wyborcza pokazała, jak będzie wyglądała karta do głosowania. To ma znaczenie, będzie wpływać też w jakimś stopniu na rezultat wyborów. Proszę sobie wyobrazić, że taka karta do głosowania ma długość 80 centymetrów. Czyli to będzie potężna płachta papieru, na której trzeba będzie znaleźć swojego kandydata. A przypomnę, że na tej karcie są też osoby, które na przykład próbują grać zbieżnością nazwisk z innymi kandydatami. Jest taki kandydat, który się nazywa Jurij Tymoszenko, dosłownie tak samo jak ma takie same inicjały jak Julia Tymoszenko i takie same nazwisko, a to oznacza, że na przykład część wyborców może się pomylić, część wyborców może też, jak mówią tutaj komentatorzy, na przykład zrezygnować z stania w kolejkach do komisji wyborczych. Tak, frekwencja 82% oznacza, że będzie chętnych wielu do głosowania i socjolodzy zwracają uwagę, że osoby starsze w kolejkach będą stały, ale młodsze, które na przykład są bardzo często elektoratem właśnie Wołodymyra Zełenskiego, mogą się zniechęcić i po prostu przez to do wyborów nie pójść.
Nasza ulubiona figura, czy jest ktoś koło ciebie, kogo możesz zapytać o to, na kogo będzie głosował?
Niestety mamy jakiś problem z łącznością, przestałem cię słyszeć, albo właściwie słyszę gdzieś tak w takim złym połączeniu. Nie wiem, czy możemy coś z tym zrobić.
Próbujemy. Na tyle próbujemy, że zupełnie Pawła Bobołowicza nie słyszymy. Teraz słyszymy cię, Pawle.
Ja jestem już znowu.
Bardzo dobrze. Jeśli mnie słyszysz, to dobrze. Jeżeli mnie nie słyszysz, to trudno.
Krzysztofie, słyszę cię już świetnie. Przez chwilę mieliśmy jakieś zakłócenie.
Czy naszą ulubioną figurę, czyli zapytać się kogoś, kto przychodzi koło ciebie o to, na kogo będzie głosował.
Tak, właśnie spróbuję to zrobić, chociaż ta mrzawka trochę tutaj wypłasza nam potencjalnych rozmówców, ale mam nadzieję, że za chwilę z kimś porozmawiamy i dowiemy się, jak wygląda ta opinia na Kijowskiej ulicy. Dobrego dnia, wybacz te Radio Wnet Polsza. Prezydenckie wybory. Wy wrze oprólnili się, a na koło budę te hołosowaty?
Nie, to się nie oprólnili się.
A wrze założył się tylko 10 dni.
Я знаю, но 10 дней еще впереди.
А в чем є проблема, чтобы оприлюднити ся?
Не вижу смысла вообще за кого-то голосовать.
Rozmawiam z panem, młodym panem, który tutaj pije poranną kawę, mówi, że jeszcze nie zdecydował, na kogo będzie głosować. Dopytywany, na czym polega problem, dlaczego jeszcze nie dokonał wyboru, mówi, że w ogóle nie widzi za bardzo sensu i potrzeby w głosowaniu. I to też jest częsta postawa, chociaż tak jak państwu mówiłem, 15-25% respondentów rzeczywiście nie podjęło jeszcze decyzji, i na kogo jest gotowych zagłosować. Dobrego dnia. A wy wrze znajdziecie, na kogo zagłosujecie? Radio Wnet Polsza.
Zagłosuję. Ja się nie wyznaczyłam, jeśli.
A w czym problema z tym wyznaczeniem się?
No, ja nie wpewniona ani w żadnym kandydacie zagalom.
A co takiego z nich pochano, co wy...
No, niczego хорошого, to wszystko, co ja mogę powiedzieć. Dziękuję wam.
Dziękuję. Rozmawiałem z panią, która też tutaj biegnie w tym porannym takim biegu do pracy, ale też podobna opinia. Jeszcze nie wie, na kogo zagłosuje, jeszcze nie zdecydowała, źle ocenia tych kandydatów, którzy są, a przypomnę, że jest ich 39, czyli wydawałoby się, że jednak można by było znaleźć znaleźć kogoś, kto powinien przypaść do gustu. No takie jest zdanie Kijowskiej ulicy. Ja może jeszcze dodam do tego taką swoją refleksję. Ostatnie dni miałem okazję spędzić w Polsce i rozmawiałem też z osobami, które z Ukrainy przyjechały do Polski i w Polsce pracują. Tych osób jest przecież dużo. Wiele osób deklarowało, że pojedzie na wybory na Ukrainę, a inni mówili, że będą głosować na terytorium Rzeczypospolitej w punktach przygotowanych przez ukraińską ambasadę. Co ciekawe, te głosy tych osób, z którymi rozmawiałem, pokrywały się z sondażami. Właściwie na pierwszym miejscu był wymieniany Wołodymyr Zełenski. To była osoba, która najczęściej wśród moich rozmówców była wskazywana jako ich kandydat na prezydenta. Na drugim miejscu pojawiał się Petro Poroszenko, ale wiele osób też mówiło podobnie jak tutaj te głosy, które Państwo przed chwilą usłyszeliście, że nie wiedzą na kogo zagłosować albo w ogóle nie chcą głosować.
Czy już, Pawle, jest Ci cieplej?
Tak, chwilę trochę pobiegałem, tutaj mrzawka ustała, także rzeczywiście udało się rozgrzać. No i oczywiście zawsze rozmowa, pobyt na antenie powoduje, że robi się cieplej.
W Warszawie też mrzawka. Pogoda podobna jak w Kijowie, plus 8 stopni Celsjusza, ale nie zapominamy, znaczy tak strzelam, że plus 8 stopni Celsjusza, ale nie zapominamy o tym, że jest drugi dzień wiosny i mam nadzieję, że ty też lubisz Beatlesów.
Ale rzeczywiście uwielbiam Beatlesów. Jak Państwo będziecie mieli okazję i zobaczycie mój profil na Facebooku, dzisiaj mikrofon, z którego korzystam w naszym studiu kijowskim, ma też radiową kostkę, oczywiście z symbolem żółtej łodzi podwodnej, no bo jakże bez Beatlesów, nawet w Kijowie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ze studia w Kijowie Paweł Bobołowicz. Jest godzina 8:00.